Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich z tego miejsca. Jeżeli jeszcze kogoś nie witałem, ale po wczorajszej społeczności, właściwie już przedwczorajszej, dla niektórych z nas pewnie wszystkimi się prawie widziałem, ale może z tymi, którzy dzisiaj dojechali, niekoniecznie jeszcze. Temat, którym chciałbym się z bratestwem podzielić, myślę, będzie dla nas wszystkich przydatny. No, tym się staram kierować w doborze tematów i ich treści. Zwłaszcza w związku z sytuacją, w jakiej wszyscy jesteśmy, to znaczy sytuacją, gdzie z różnych stron i z różnych ust padają różnego rodzaju negatywne opinie o nas, tych wszystkich braciach, którzy zbieramy się, że tak powiem, o tak jak dzisiaj tutaj, którzy albo w zborach nielicznych jesteśmy oddzieleni, albo w większości przypadków poszczególni bracia są oddzieleni duchowo w zborach jeszcze dawnych, prawda, ale z którymi to zborami nie mają za bardzo czasami wspólnego języka. I gdy padają różnego rodzaju słowa, które są no, szkodliwe dla innych braci, chciałbym, żebyśmy my przypadkiem nie popadli w coś takiego. Wobec tego myślę, że na czasie będzie przypomnienie tematu, który ja nazywałem grzeszenie językiem. I chciałbym pewne myśli w tym temacie rozważyć, tak żebyśmy my ewentualnie nie próbowali oddawać tym samym, tylko dlatego, że pewne rzeczy padają pod naszym adresem, ponieważ grzeszenie językiem jest bardzo łatwe. Bardzo łatwo można grzeszyć językiem. Najłatwiej ze wszystkich rzeczy, jakiekolwiek są. Najłatwiejszy grzech do wykonania to zgrzeszyć językiem. I chociaż może się wydawać błahy i niepozorny, zablokuje wejście do królestwa. Zatem temat myślę, że jest warty rozważenia. Każdy z nas wie, że nasza główna walka toczy się wewnątrz nas, czyli w naszym umyśle, woli i sercu, między starym tak zwanym Adamem, albo sercem, umysłem i wolą starego Adama, a nowym Adamem, albo między umysłem, sercem i wolą nowego Adama, który próbuje zapanować nad tym starym. Jak trudna jest to walka, to wie każdy, kto jej spróbował. Tylko ci sądzą, że to jest łatwe, którzy jeszcze nie próbowali i którzy może czekają na królestwo, wtedy spróbują, albo na nic nie czekają po prostu. Jeszcze o tym nie myśleli i tej walki nie podjęli. 1 Koryntów 9 rozdział, chciałbym nim rozpocząć. 1 Koryntów 9 rozdział, wersety 24 do 27. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep, ale tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i w niewolę podbijam. Inne słowo zamiast umartwiam, właściwie to chłoszczę ciało moje i w niewolę podbijam. Dlaczego? Bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. To umartwianie tego ciała i chłostanie to także kontrolowanie naszego własnego języka. W naszym życiu cały czas, także w tej chwili, jak tutaj siedzimy, musimy walczyć z różnymi grzesznymi tendencjami, jakie są w nas, szczególnie jeżeli wystawieni jesteśmy na negatywne działanie wobec nas. Nawet jeżeli się potrafimy powstrzymać przed uczynieniem krzywdy komuś jako pierwsi, to jak już będziemy zaatakowani, to już się trudniej, prawda, powstrzymać, żeby mu nie oddać. Więc głównie będę chciał mówić o tym, bo zakładam, że nikt z nas, z braci, nie chce nikogo jako pierwszy zaczynać, nie chce nikomu drugiemu szkodzić jako pierwszy, ale poddany presji, kiedy jemu szkodzą, kiedy o nim źle mówią i próbują jego reputację obniżyć, zniszczyć, to wtedy, zdawszy się w takich niewygodnych warunkach, może zechcieć oddawać czymś podobnym. Musimy rozwinąć, najpierw musimy oczyścić naszą wolę, nasz umysł i serce, a następnie ozdobić, po oczyszczeniu ozdobić. Czym ozdobić? No pięknem świętości, albo inaczej owocami Ducha Świętego, czyli miłością z wszystkimi innymi zaletami, które się na nią składają. Kto chce być piękny w charakterze, a nie posiadał będzie tego pięknego charakteru rozwiniętego, będzie podobny do opisu z przypowieści 11:22, który teraz też zacytuję. Kto chce być piękny, ale jego charakter nie będzie do tej piękności dostawał, to będzie, tak jak mówią przypowieści 11:22, Złoty kolczyk, to nie ja napisałem, także to niech Państwo się nie śmieją z tej cytatu tego. Złoty kolczyk na ryju świni to to samo, co piękna niewiasta bez obyczajności. Tak jest dosłownie, ale w znaczeniu duchowym to dotyczy nasz, braci. Zatem ta piękna niewiasta bez obyczajności, czyli bez odpowiednio czystego, pięknego charakteru, jest przyrównana do świni, która ma złoty kolczyk na ryju. A więc wydaje się, że jest piękna, bo złoty kolczyk założyła, ale wciąż jest świnią, a na ryju ma tylko ozdóbkę bardzo malutką i udaje tym, że jest piękna. Za podstawę tą główną, bo to były na razie wersety wstępne, za podstawę główną do naszych rozważań posłuży nam oczywiście Jakub, 3 rozdział 2-12, gdzie bardzo dużo o języku i kontroli nad nim. Wszystko, co mógłbym powiedzieć przy okazji, to będzie wychodziło przy tych wersetach, zatem przejdziemy teraz do ich omówienia. A więc Jakub, 3 rozdział 2-12 i 2 werset mówi tak. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, której całe ciało może utrzymać na wodzy. Zaczyna od stwierdzenia, że język to organ ciała, na którym wszystkim nam najtrudniej zapanować. Mówi, jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym. Powiedzmy to własnymi słowy, my tak czytamy teksty biblijne, znamy je od zawsze i nie zawsze dokładnie widzimy, co tam pisze. Gdyby tak to powiedzieć po swojemu, inaczej użyć nieco innych słów niż tutaj apostoł, kto z nas zapanuje w 100% nad swoim językiem, da dowód, że jest doskonały? O tym mówi Jakub. Przeczytam raz jeszcze to, co on mówi. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym. No dowód czego? Bo dalej mówi, że on całe ciało może utrzymać na wodzy, czyli pod kontrolą. Zatem, jeśli zapanujemy w 100% nad naszym językiem, a więc nie tak dużo, wydawać by się mogło. Jeśli zapanujemy w 100% nad naszym językiem, damy dowód doskonałości. To będzie koniec naszego rozwoju. I bilet do królestwa. 3 i 4 werset. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd zechce wola sternika. Tu mamy porównanie języka do wędzidła w pysku konia i do steru okrętu. Czyli co? Małe przedmioty, wędzidło, ster, a kontrolują wielkimi obiektami. Albo żywym stworzeniem, dużym koniem, albo jeszcze większym okrętem i to nawet nie żywym stworzeniem, które w ogóle już nie ma żadnej woli, bo na konia jakoś jeszcze można wpływać, prawda? Można do niego mówić i jakoś on będzie reagował, jak będzie dobry koń, a nawet pozbawiony woli duży, ogromny okręt okazuje się, że jest pod kontrolą tego, który ma w ręku ster. Malutkie obiekty potrafią kontrolować ogromnymi, dużo, dużo większymi obiektami, zgodnie z wolą sternika. Przypowieści 21-23, będę tam czasami też zaglądał do tych przypowieści, bo tam mamy dużo różnych mądrości. Przypowieści 21-23. Kto pilnuje ust swoich i swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa. Werset 5. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. Tutaj mamy dwie różne myśli. Najpierw ta pierwsza. Ten mały członek naszego ciała, język, pyszni się z wielkich rzeczy. Inny przykład, wielkimi się chlubi. Czyli jest to aluzja do wielkiej siły języka i słów. Wielkie rzeczy może dokonać. Może wpływać na ludzi i pobudzać ich do określonego zachowania. Dobrego lub złego. Chodzi tu, na razie mówimy o wielkiej sile języka, a później przejdziemy do drugiej myśli tego wersetu, że ta wielka siła języka jest bardzo często w złym kierunku idąca, bo porównana jest do ognia, do palenia i niszczenia. Ale żeby sobie uzmysłowić wielką siłę języka, przypomnijmy sobie tłum z czasów naszego Pana. Jak się zachowywali, gdy nasz Pan wjeżdża do Jerozolimy? Radośni, ucieszeni, hosanna i śpiewali na jego cześć. Kilka dni później to ci sami ludzie. Pod wpływem podburzenia, a więc słów agitacji prowadzonej przez odpowiednie osoby, mają dokładnie przeciwne już myśli i przeciwne słowa wypowiadają. Jak bardzo mocna agitacja może wpłynąć na czyjeś zachowanie. Odmienić je o 180 stopni. Popatrzmy na świat, w którym żyjemy i obietnice wyborcze partii politycznych. Każdy wie, że oni obiecują, ale mimo to i tak ulegają sile tychże słów, bo jak nie obiecują, to ich wybiorą. Chociaż każdy już żyje tyle, że wie, że to są tak zwane przedwyborcze obietnice, które się mówi po to, żeby wygrać wybory, ale raczej niekoniecznie po to, żeby je spełniać. Ale mimo to to działa. Popatrzmy na plotki, które można rozpuścić. Kiedyś czytałem o plotce, którą puszczono na temat Żydów, że Żydzi do macy dodają chrześcijańskiej krwi. Plotka się rozeszła i do mordu pobudziła wielu, żeby oni krew, chrześcijańską krew do produkcji macy i do mordu popchnęła wiele osób, które to usłyszało. Kiedyś widziałem taki filmik, może Państwo też niektórzy widzieliście, jak pewien człowiek siedzi na ulicy, ma napisane dokładnie: jestem niewidomy, proszę pomóż, i zbiera pieniążki do puszki. No ale tych pieniążków dużo tam nie rzucają. No wielu różnych biednych prosi, prawda, o pomoc. To też napisał, że jest niewidomy, prosi o pomoc. Jakaś pani przychodziła obok, zobaczyła ten jego napis, nachyliła się przy nim i mu napisała coś innego na tej karteczce. I wtedy te pieniążki zaczęły szybko i poszła sobie. On dotknął jej butów, jak ona stała przed nim i pisała, więc po tych butach zapamiętał. I gdy minęło parę godzin, ona wracała prawdopodobnie z pracy po południu, znowu się zatrzymała, jego puszka była pełna. I on po butach poznał, że to sama pani, i zapytała go, co ona napisała. Więc powiedziała: napisałam to samo, ale innymi słowami. A co napisała, żeby nie skłamać? Jest piękny dzień, ale ja nie mogę go zobaczyć. Siła słowa, prawda? Pokazuje nawet do ofiarodawców, tych napisać prosto, że jestem niewidomy, proszę pomóż, to tylko taka prośba, prawda? Żebranie, błaganie, ale trafienie do umysłu inaczej. Albo gdy pojawi się jakiś problem i ktoś powie: o nie, to już koniec, wszystko przepadło. Jak te słowa wpływają na słuchaczy? O, to już koniec, wszystko przepadło. No wszyscy opuszczają ręce. To już koniec, wszystko przepadło. A gdyby można było powiedzieć to samo inaczej, taka sama sytuacja. Mamy problem, musimy szybko znaleźć rozwiązanie. Jak reagują słuchacze? Tak samo im ręce opadają i wszyscy już czekają tylko na tą czarną godzinę i nie wiem, wybuch, eksplozję i koniec wszystkiego. Nie, prawdopodobnie ich umysły zostaną pobudzone do jakiegoś działania i znajdą lepsze rozwiązanie od wszystko przepadło, to już koniec. Kiedyś tak czytałem także wywiad z lekarzem pewnym, który zdało sobie sprawę, jak słowa mają silną moc i oczywiście lekarz to taki pewnie psycholog jakiś, prawda, który nie, bo raka tym się nie wyleczy, ale inne rzeczy. Trafiał przez odpowiednie słowa do swoich pacjentów. Przeczytam ten fragment, to taki akapit, ale pokazuje, jak w świecie słowo, umiejętny lekarz potrafi wykorzystać słowo. I to jest fragment jego wywiadu. Rozmawiam z pacjentami i czytam im swoje wiersze. Piszę wiersze, ale nie takie wiersze o pięknie świata, tylko, teraz zobaczymy. Zabierają te wiersze do domu, bo są o nich, o pacjentach. Pani wie, jaka to frajda dostać wiersz od swojego lekarza. Piszę, czytam i oddaję pacjentom. 50%, a może i więcej, neurologicznych objawów, takich jak drżenie rąk, mrowienie, bóle, zawroty głowy, kołatanie serca, to zaburzenia psychosomatyczne, czyli takie, które nie są spowodowane jakąś organiczną przyczyną. Tu często leki nie pomagają. Najwyżej objawy zmienią swój charakter, na przykład przestanie boleć głowa, a zaczną się duszności albo bezgłos. W takich przypadkach istotną pomoc w leczeniu odgrywa psychoterapia. Leczy się tak zwany ból napięciowy, czasami nazywany bólem duszy. Wszyscy mamy jakieś bóle, małżeńskie, pozamałżeńskie, kredytowe. Nierzadko jednak ból jest maską poważnych problemów emocjonalnych, które nie zawsze są uświadamiane. Więc gdy przychodzi pacjent, to go pytam, czy jest szczęśliwy. Proponuję mi różne formy psychoterapii jako wspomaganie leczenia farmakologicznego, ale niektórzy pacjenci nie chcą rozmawiać. Źle reagują na leki i inne metody terapeutyczne. Chcą tylko, żebym im czytał swoje wiersze, bo wiersze trafiają do podświadomości, do uczuć. Wyzwalają emocje, oczyszczają. Bywa, że wiersz otwiera kontakt z pacjentem. Kobiecie w depresji napisałem coś w tym stylu. Jak może piękna pani życie mieć tak do bani? Urodę mając i wdzięk, doktorze, choćbyś pękł, nie dowiesz się. I tak dalej. Cały wiersz o tym, że doktor nie może zgadnąć. Skąd ta depresja? Roześmiała się w głos i powiedziała, że nie śmiała się tak od kilku lat. W ten sposób zaczęliśmy pracę z jej bólami. Ogromna siła słowa. I o tym mówi pierwszy fragment wersetu numer 5. Że pyszni się z wielkich rzeczy. To znaczy, że potrafi dokonać wielkich rzeczy. No ale teraz przejdźmy do tej drugiej myśli Jakuba, bo jest powiedziane, że pysznie się z wielkich rzeczy. A skoro pysznie się z wielkich rzeczy, czyli mamy element przechwalania się, chełpienia, pychy. A więc język po pierwsze może dokonywać wielkich rzeczy, które to wielkie rzeczy po drugie mogą być złe albo bardzo złe, bo wynikają ze złych pobudek. Pysznie się. Pobudzane niewłaściwymi uczuciami, niewłaściwymi motywami. Chełpienie się, robienie czegoś ostentacyjnie, bez przekonania co do słuszności tego, co się robi, na przykład dla pokazania tylko i wyłącznie swojego odmiennego zdania, albo dla przypodobania się komuś, dla osiągnięcia jakichś własnych, samolubnych celów, a nie dlatego, że tak decydują zasady prawdy i sprawiedliwości i sprawa Pana, jest bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Bo jeżeli w takim stanie popełnimy jakiś błąd, nie będziemy umieli się do niego przyznać. Zabraknie nam pokory i będziemy woleli pozostać z tym błędem do końca, bronić tego błędu do końca, nawet wbrew oczywistym faktom. Gdy natomiast popełnimy jakiś błąd, robiąc coś w przekonaniu, że wymagają tego zasady prawdy i sprawiedliwości, sprawa Pana, nie będziemy mieli żadnego problemu z przyznaniem się do tego błędu, który w takim stanie świadomości umysłu byśmy ewentualnie popełnili. Łatwo się do tego przyznamy, przeprosimy, zadośćuczynimy, jeśli trzeba, czy innymi słowy okażemy pokutę, o której wczoraj słyszeliśmy. Gdyż mając takie przekonanie za podstawę naszych działań, że robiliśmy to tak dlatego, że wierzyliśmy, iż wymagają tego zasady prawdy i sprawiedliwości i sprawa Pana, to bez problemu porzucimy ten kierunek, który okazuje się, że był błędny, że to był błąd z naszej strony. Bo przecież chcemy tylko iść zgodnie z zasadami prawdy, sprawiedliwości i sprawy Pana. Jeżeli dzisiaj widzę, że sprawa Pana i zasady prawdy, sprawiedliwości pokazują inny kierunek niż wczoraj, który obrałem wczoraj, to będę bronił mojego wczorajszego kierunku? Jeżeli wczoraj mój kierunek wynikał z tego, że chciałem pokazać moją odmienność, miałem jakieś korzyści na celu, to będę go bronił. Oczywiście, i tak robimy. Jeżeli mieliśmy złą motywację, niesprawiedliwą, tylko jakąś samolubną, grzeczną, jakieś tam inne machinacje w to wchodziły, nie przyznamy się do tego błędu, będziemy woleli go bronić i tak często do końca życia to się już dzieje i się z tego nie podnosimy. Ale jak wczoraj popełniłem błąd, bo tak mi się zdawało, że zasady prawdy, sprawiedliwości każą, dobro sprawy Pana tego wymaga, a dzisiaj, jutro, pojutrze okazuje się, że jest inaczej, to ja natychmiast zmieniam kierunek, bo moim powodem tego błędu było to, że chciałem sprawie Pana służyć. Jak się okazuje, że sprawa Pana innego wymaga działania, to czemuż mam się nie przyłączyć do innego? Tylko dlatego, że wczoraj myślałem inaczej? To wtedy nie mamy przeszkód. Dlatego warto mieć dobrą motywację, bo w razie pomyłki nie będzie problemu się z tego wycofać. Dlatego najlepiej wcale nie błądzić. To jest najlepsze wyjście. A jeśli już nam się błąd przydarza, a musi się przydarzyć w naszym stanie niedoskonałym, niech to będzie tylko i wyłącznie wynik naszej niedoskonałości, ale w służbie prawdzie i sprawiedliwości. A niech to nigdy nie będzie wynik naszej niedoskonałości w służbie naszej cielesności. Bo błąd popełniony przez nas niedoskonałych w służbie naszej cielesności jest bardzo trudno odpokutować, bardzo trudno się do niego przyznać. Błąd popełniony w służbie sprawiedliwości jest łatwy do naprawienia, bardzo łatwy do uznania, przyznania i zmiany kierunku. To taka dygresja przy okazji tego pysznienia się języka wielkimi rzeczami. Czyli mówi ten język wielkie rzeczy, ale pobudki jego nie są czyste. Ma jakieś tam inne niż zasady prawdy i sprawiedliwości. Dalszym potwierdzeniem tego niszczącego wpływu języka są słowa z tego wersetu: jakże wielki las zapala mały ogień. Czyli jak wielkiego zniszczenia może dokonać mała iskra. Ogień jest dobrym sługą, ale bardzo złym panem. Bo ma potężny wpływ, działanie i jak stanie się panem, będzie niszczył, co będzie chciał. Jak będzie sługą, użyjemy go dla dobrego celu. Tak samo jest z językiem. Ile to przez nas słów wypowiadanych nie jest przez nas dostatecznie przemyślanych? Każdy wie. Ile nam się zdarza słów, których nie przemyśleliśmy? Albo ileż to rzeczy nie mamy na myśli nawet w chwili, gdy wypowiadamy te słowa. I wiemy, że nie mamy tego na myśli, a mimo to mówimy. Pędzimy z tymi słowami. Po co? Jak dużo mówimy pod wpływem emocji i zdenerwowania. Czasami jak się mówimy, ale go poniosło. No co go poniosło? No właśnie, poniosło go ten stary Adam. No musiał się jakoś uaktywnić, a przez język to najłatwiej mu zrobić, bo łatwo powiedzieć różne rzeczy, zrobienie czegoś jest, wymaga większego chociażby czasu. Ileż to razy używamy zbyt mocnych słów, które ranią. Przekazują treść, owszem, ale niepotrzebnie też ranią. A można byłoby to samo powiedzieć inaczej, ale bez tej krwi, bez tych ran. Na przykład zamiast powiedzieć komuś, że jesteś beznadziejny, który na pewno go to zrani, będzie przekazem, że nie umie czegoś robić i go zrani niepotrzebnie. Można powiedzieć, nie masz jeszcze doświadczenia, ale się nauczysz. To samo będzie, że nie zrobił, nie zna jeszcze treści, ale wcale się tylko uśmiechnie i będzie spory się uczyć, bo pokazaliśmy mu, że jest to możliwe. Kolejne słowa. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Aha, przepraszam, bo jeszcze nie powiedziałem, że zaczynamy szósty werset. Więc szósty werset, najpierw go sobie może odczytajmy. Język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony albo rozpalany przez piekło. Język jest ogniem. Tak zaczyna się ten werset szósty. To na to kolejne potwierdzenie, że ogień jak gdyby równa się zniszczeniu. A więc język jest zniszczeniem. Znaczy może do tego zniszczenia doprowadzić. On potem tą myśl rozwija, będziemy zaraz razem z nim szli jego tokiem myślenia. Kolejne stwierdzenie. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Swoisty świat nieprawości. Tak jak gdyby zamknąć w języku cały świat nieprawości. Cały świat zła, niesprawiedliwości, nieprawości to jest w języku może zamknąć. On tam jest, dlaczego tak Jakub napisał. Zapewne mu chodzi o tym, że wszelkie zło, jakie istnieje na świecie, jakie człowiek sobie może wymyśleć, to językiem może przekazać, wymalować, narysować i przekazać drugiemu. Tak, że można było powiedzieć, wszystkie niesprawiedliwości w miniaturze można przez język przekazać do dowolnego innego człowieka, one trafią do niego i będą penetrować jego umysł i będą go kazić. Te słowa będą opisywać szczegóły grzechu, a on będzie je poznawał. Będą one pobudzały wyobraźnię słuchacza, będą aktywizowały jego pamięć, będą pogłębiały uczucia sprzyjające grzechowi. Bardzo często także słowa wypowiadane albo czytane, bo to wszystko jedno, czy przyjdzie drukiem, czy przez usta, tłumaczą i wybielają grzech. Niektórzy nawet potrafią pokazywać piękno tego grzechu. Pamiętam, jak byłem kiedyś w sanatorium, słyszałem rozmowy w sanatorium, ludzie często się zdradzają, prawda? Tworzą jak gdyby związki małżeńskie, takie na 3-tygodniowe turnusy. No i że przy stoliku się siedzi tam, gdzie człowieka przyznają, bo to jest moje miejsce, więc słyszałem te rozmowy. Jak była rozmowa między jedną panią i drugą panią i zastanawiały się, czy nawiązać jakiś romans z jakimś panem, czy też nie, to a jednym z argumentów było, lepiej to zrobić i żałować, że to zrobiłaś, niż żałować, że nie zrobiłaś. No i wydaje się, że może potrafię to usprawiedliwić, żeby nie mieć tego grzechu. Słowa potrafią tak być wykorzystywane i potrafią uczynić grzech i zachęcić do grzechu, żeby potem żałować akurat, że się go zrobiło, już nie zrobiło. Gdyby odebrać ludziom mowę, świat pewnie byłby od razu znacznie lepszy. No ale za to byłby gorszy. Z innego punktu widzenia Bóg jednak przewidział tą mowę, więc nie tędy droga odebrać mowę, tylko zapanować nad tą mową. Dalej w tym wersecie szóstym apostoł pisze, kala on całe ciało. To znaczy wpływa na wszystkie sfery życia człowieka. Bo to, co język wymaluje, będąc, pamiętajmy, światem nieprawości, jak gdyby w sam sobie, on potrafi przekazać całe zło tego świata i potem to wpływa na całe ciało. Ręce robią to, co język, no już nie mój, prawda, czyli jakiegoś innego człowieka mi opisał. Moje nogi pójdą tam, gdzie też język jak czyjś mi opisał, mnie to zachęciło, żebym tam skierował moje nogi, wciągnął to moje ręce, moje oczy będą tam patrzyły, mój umysł będzie o tym myślał. To wszystko dlatego, że od kogoś, przez czyjś język, przez ten czyjś świat nieprawości, dowiedziałem się o wielu złych rzeczach, o których może bym nie wiedział, bym nie wiedział o ich istnieniu i one by mnie nie mogły pociągać. Kale on całe ciało, tak pisze Jakub. I rozpala, przekład nowy mówi, bieg życia. No to jest właściwie dobre tłumaczenie. Podam tylko jeszcze dwie inne możliwości, jak to przetłumaczyć, bo to tak ciekawe. Rozpala bieg życia. O co chodzi? Rozpala bieg życia. Inne tłumaczenie to rozpala koło życia albo koło urodzenia. Cały czas jest tam jednak koło, bieg albo koło. No i życia, urodzenia, to takie to się przejawia. Czyli o co tu chodzi? Zapewne apostołowi chodziło o to, że niewłaściwe słowa wypowiadane przez ten język będący światem nieprawości sam w sobie rozpalają naturalne, grzeszne skłonności drugiego człowieka, który słucha, jak czyjś inny język, jego świat nieprawości, wymalowuje mu różnego rodzaju formy zła, grzechu, o których opowiada. I on to słyszy i to oddziałuje na niego i pobudza go do zapamiętywania, rozmyślania o tym, pobudza go do określonego działania. A że każdy z nas jest grzeszny, to bardzo łatwo może być pobudzony tym złym językiem, czyli nasze bieg życia, nasze koło urodzenia może być bardzo szybko pobudzone do kręcenia się w niewłaściwym kierunku. Możemy przez słowa wpływać na innych i pobudzać ich do określonego działania. Widzimy, że to funkcjonuje. To funkcjonuje także wśród braci. Przez wielu w miarę, może powiedzmy, czystych, niewinnych braci, ale niezorientowanych w tematyce, ulega już słowom do nich wypowiadanych i nabierają bardzo wrogą postawę wobec innych braci, ponieważ to wpływa na ich różnego rodzaju grzeszne nawyki, skłonności, które mają. Wpędzony w ruch jego i ich stary Adam pobudzony jest do działania przez te złe słowa, jak zapałka rzucona na strój siana. I od razu całe siano płonie. I ostatnie stwierdzenie tego wersetu, sam będąc rozpalany przez piekło, dosłownie tam jest Gehenna, wiemy, że Gehenna oznacza to piekło w tym wydaniu wtórej śmierci, jest najtrudniejsze do wyjaśnienia. Nigdzie nie znalazłem żadnego mądrego wyjaśnienia. Nasza literatura milczy co do tych słów, i paruzyjna, i epifaniczna. Różni inni komentatorzy podają różnego rodzaju myśli, a na przykład, że to szatan, tutaj należy rozumieć szatana, że on rozpala. Myślę, tak podam tylko co ja myślę na ten temat, zostawię braci z tą myślą, bo nie ma żadnego oficjalnego podkładu pod to. Chętnie, jak ktoś będzie miał inny pomysł, niech mi potem powie, co na ten temat myśli. A teraz powiem, co ja myślę o tych ostatnich słowach z tego wersetu, czyli o słowach sam będąc rozpalany przez piekło albo przez gehennę, bo tam jest ta mowa. Więc ja to odbieram w ten sposób, że nasze upadłe, samolubne, złośliwe uczucia, które mamy jako niedoskonali, ostatecznie znajdą się w gehennie, bo mają być zniszczone. Gehenna rozumiem jako stan całkowitego zniszczenia. Albo całego człowieka, jeżeli się nigdy nie zreformuje, albo przynajmniej zła, które jest na tym świecie, bo wiemy, że ostatecznie w tymże ogniu gorącym siarką, tejże gehennie, w której śmierci będą miały miejsce wszystkie złe instytucje, szatan, też oczywiście szatan, wszystkie jego instytucje, no i wszyscy ci, którzy będą na tyle zjednoczeni ze złem w sobie, że nie dadzą rozdzielić tego zła od siebie, od swojego umysłu, woli, serca i tam się znajdą. Zatem sam będąc pobudzany przez piekło albo przez gehennę, rozumiałbym jako pobudzanie, że ten każdy z nas jest pobudzany przez swoje grzeczne, upadłe skłonności, których miejsce ostatecznie jest w gehennie, ale póki są w nas, pobudzają nas do niewłaściwego działania, szczególnie jeżeli jakiś czyjś język wypowiada różnego rodzaju złe słowa, które na nas oddziałują, rozpalają bieg naszego życia i wspólnie z naszymi upadłymi skłonnościami rozpalają jeszcze bardziej ten element zła, który my wszyscy czynimy. Obraz języka jako ognia ma jeszcze jedno skojarzenie. Ogień można zagasić wodą, a woda to już w Biblii przedstawia nam prawdę jej ducha, więc prawda i duch prawdy może być skutecznym elementem gaszącym dla tego ognia. Wersety 7 i 8. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, płazów, stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego chnobrnego zła, pełnego śmiercią nasionego jadu. Pokazują te dwa wersety problem z ujarzmieniem języka. Czyli pokazują brak kontroli nas, upadłego człowieka, nad tym organem. Ale co to oznacza? Każdy z nas chyba doskonale zdaje sobie sprawę, że ten język, o którym tu tak mówimy i apostoł pisze, ten nasz malutki organ naszego ciała, to przecież on sam nie mówi tego, co on chce. Na przykład ja tu te debatę, co teraz ktoś mówi, to co język mój mówi, a ja tak gdzieś jestem myślami daleko? No nie, to ja staram się nad nim panować, kontrolować i on mówi to, co ja mu każę. Więc tak naprawdę ten organ nie działa niezależnie od nas. Więc gdy mówimy o tym, że on robi sobie, co chce, to jest dowód na to, że w naszym charakterze jest brak jakiejś cechy, jakiejś zalety, która by ten język ujarzmiła i używała do odpowiednich celów tam, gdzie trzeba. Tą cechą, której nam brak, to samokontrola. Brakuje nam samokontroli, czyli panowanie nad sobą w normalnych warunkach, bo taka jest definicja samokontroli. Panowanie nad sobą w normalnych, sprzyjających warunkach. I jeszcze tak wiemy, ta łaska tak zwana wyższa, pierwszorzędna, razem z cierpliwością tworzą one moc, czyli widzimy, że to poważna sprawa. Bo wszystkie łaski wyższe, pierwszorzędne, to jest nasza wypadkowa wszystkich siedmiu pierwszorzędnych łask to jest nic innego jak nasza wola. One wyznaczają, czym jesteśmy i czym nie jesteśmy. Także problem z językiem to nie tyle problem, że język robi co chce, tylko problem głębiej znacznie posadowiony w charakterze naszym i w jego braku. Brak odpowiedniej samokontroli. Bo język nie działa niezależnie od naszego serca, od naszej głowy, od naszego charakteru. To nie on jest tak naprawdę winny tego, co mówi, tylko nasz charakter. Zauważmy słowa apostoła z wersetu 8, że nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Co z tego wynika? Dwie rzeczy. Jedna, że nikt nie jest w stanie tego zrobić sam z siebie, bo gdyby mógł, to zgodnie z wersetem 2, od czego zaczęliśmy, byłby mężem doskonałym. Pamiętajmy, gdy zapanujemy w 100% nad naszymi językami, damy dowód końca rozwoju naszego charakteru. Będziemy mieli, nadawali się do życia wiecznego. Więc jedna rzecz, że nie możemy nad tym zapanować, bo bylibyśmy mężami doskonałymi, a druga rzecz, jaka z tego wynika, że nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, że stan pełnej kontroli nad językiem nastanie dopiero po osiągnięciu doskonałości, której nie osiągniemy sami bez pomocy Boga. Czyli w stanie, w jakim jesteśmy dzisiaj, będą nam się zdarzały cały czas upadki słowne. Bo cały czas będziemy mieli braki w charakterze, cały czas nasza samokontrola nie będzie taką, jaką być powinna. Wersety 9 i 10. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Te dwa wersety pokazują moralny chaos upadłego człowieka, który nie panuje nad swoim językiem. Służy dwóm panom tym samym językiem. Jest to wewnętrznie sprzeczne. Jest to wewnętrznie sprzeczne. To tak, jakby ktoś okazywał szacunek królowi, a potem wyszedł i pluje na jego portret. Albo lekceważy prawo, które król wydał, deptując je w błoto. Czy zdarza nam się to tak zwanym poświęconym, prawda? Bo tak mówić nam poświęcony, to tak jakbyśmy byli jako grupa poświęconych, prawda? A wiadomo, że niekoniecznie wszyscy jesteśmy poświęceni. Każdemu z nas się może wydawać, że jesteśmy poświęceni, ale to może być złudzenie, więc dodam czasami ten element tak zwanym poświęconym, no bo jesteśmy uznawani wzajemnie przez siebie za takowych, prawda? Bo się poświęciliśmy, okazaliśmy to przez symbol zanurzenia. No i dobrze, taka jest biblijna zasada, ale czy to poświęcenie naprawdę jest pełne, to nigdy, nigdy nie wiadomo. Czy nam się to zdarza? Bardzo często nam się zdarza. My wszyscy z nas podobno bardzo, bardzo kochamy Boga. Nawet najbardziej na świecie go kochamy. Brat Stanisław często powtarza swoją myśl, wczoraj też ją powtarzał, prawda? Ale pomimo tego, że tak bardzo kochamy Boga i dajemy temu wyraz, że to jest największa nasza miłość na świecie, to bez wahania, bez większego oporu lekceważymy Jego wyraźnie objawioną wolę, która zabrania osądzać i potępiać serce, intencje drugich. Serce, intencje drugich, co my jednak często czynimy. I to tylko dlatego, że ci drudzy czymś się od nas różnią, w czymś się z nami nie zgadzają. Zauważmy, jak to przedstawia w wersecie 9 Jakub. Nim, czyli językiem, wysławiamy Pana i Ojca i nim, też tym językiem, przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Pokazuje albo wskazuje na podobieństwo człowieka do swego Stwórcy i dziwi się, że tym samym językiem możemy wysławiać Stwórcę, a przeklinać stworzenie, które jest do niego podobne. Czyli jakby pokazuje, każdy człowiek jest na podobieństwo Boże stworzone, wobec tego jest jakby takim odbiciem Boga, malutkim Bogiem, no co prawda skażonym niedoskonałością i grzechem, ale to jest boskie stworzenie, Boże stworzenie. Więc będąc do niego podobne, powinno zasługiwać na jakiś szacunek, na jaki zasługuje sam Stwórca, bo Stwórca jest, że to stworzenie jest podobne do Stwórcy. A poświęceni bracia są jeszcze bardziej podobni, albo przynajmniej większość poświęconych jeszcze jest bardziej podobna do Boga niż ludzie niepoświęceni, bo poza tym, że są boskimi stworzeniami, to jeszcze podejmują próbę reformy swego charakteru. I w ten sposób często my, upadli ludzie, wkraczamy w miejsca, jak to się mówi, gdzie aniołowie boją się wkraczać. W ten sposób robimy nawet to, czego nie odważył się zrobić wynajęty za pieniądze Balaam. Pamiętamy, jak Balak wynajął Balaama? W jakim celu? Żeby przeklinał Izraela. No i przyjechał go przeklinać. Ja to przeczytam, żeby nie mówić własnymi słowami. 4 Mojżeszowa 23, a werset 8. Szpata Mojżeszowa 23, werset 8. Ja już pomijam samą historię, tylko moment końcowy, kiedy on już jest wszystko przygotowane, przeklinaj Izraela. Wszystko gotowe, przeklinaj, tak? Więc i on mówi tak, jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mam złorzeczyć, komu Pan nie złorzeczy? Tyle. Więcej Balaam nie miał do powiedzenia. Językiem wysławiamy Pana. Wysławiamy Pana językiem przez modlitwę, pieśni, głoszenie prawdy, obronę boskiego charakteru przed błędami na temat boskiego charakteru. To jest właśnie wysławianie Pana. A jak przeklinamy ludzi? No nie chodzi oczywiście o używanie przekleństw, chociaż jak ktoś używa przekleństw, to z pewnością też nie ma się czym chwalić, ale apostoł tutaj pomija takie rzeczy, że ktoś używa przekleństw, prawda? Ma na myśli coś głębszego. Przeklinanie drugich to potępianie ich, szkodzenie im przez złe o nich mówienie, które niszczy ich dobre imię i przekreśla ich na przyszłość. To samo greckie słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako przeklinamy, tak? Przeklinamy te boskie stworzenia bliźniego, jest użyte na przykład w Rzymian 12:14. Rzymian 12:14, tak żebyśmy zakosztowali, co to słowo przeklinać oznacza, w jakich kontekstach się pojawia. 12:14. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. To znaczy, nie szkodźcie im przez złe mówienie o nich, nawet jeżeli to są wasi prześladowcy. A u Marka 11 rozdziale, przenieśmy się do zapisu ewangelicznego, Marek 11 rozdział, a wersety 14, a od zawsze się rzekł do niego, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada, to wiadomo o tym drzewie, które nasz Pan przeklął, tutaj powiedziane, a potem werset 21, i wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, oto drzewo figowe, które przeklołeś. Nasz Pan jak przeklął drzewo figowe, to również, prawda, potępił jego działanie, jego działanie na przyszłość i w wyniku tego nic się miało z niego nie udzielić. Nasz Pan nie używał słów przekleństw wobec tego drzewa. Takie przeklinanie ludzi, i to tym samym językiem, którego wysławiamy Boga, pokazuje ogrom zła, jakiego się wielu z nas dopuszcza. Każdego dnia. Pokazuje ogrom pracy, jaką mamy do wykonania. To takie mówienie, takie używanie języka stało się często dla nas takie automatyczne, jak oddychanie, i nie zdajemy sobie często z tego sprawy. A jest to, jak mówiłem na wstępie, najczęstsza forma grzeszenia przez nas. Albo inaczej, nie ma częstszej przyczyny naszych grzechów. Dlaczego? Bo każda inna forma grzechu jawi się nam jako grzeszna i się albo już jej pozbyliśmy, albo się pozbywamy, albo próbujemy się jej pozbyć. Każdy nie próbujemy jej, nie uznajemy jej. Natomiast używanie języka często dla niego mamy dużą wyrozumiałość. Dlaczego? No z różnych powodów. Między braćmi, właśnie to dziwna rzecz, że bracia, tak to mówię teraz mówiąc między braćmi, mam na myśli szerzej, wszystkich braci, nie tylko tych, którzy mają, nie tylko tych, którzy są podobni do nas, tylko to także tych, z którymi byliśmy jeszcze niedawno w bardzo dobrej społeczności. Czyli bardzo często bracia używają obecnie złych słów i swego języka, żeby zwalczyć drugiego brata, zniszczyć jego reputację, zniszczyć jego ewentualny wpływ na kogokolwiek innego. Stała metoda, prawda? Jeżeli na argumenty ktoś nie jest w kimś stanie polemizować, to próbuje niszczyć jego reputację, żeby w ten sposób cokolwiek on nie powiedział lub nie zrobił, od razu było odrzucone, bo pochodzi z takiego czy innego źródła, a co taka osoba, na przykład tak zwany przesiewacz, to jest, co ten przesiewacz może mówić, co on może powiedzieć, nie warto się nad tym zastanawiać. Między braćmi, między nami także czasami robi się to dla tak zwanych celów towarzyskich. To znaczy, że tak się rozmawia o tym, no i się mówi, bo o czymś tam trzeba mówić, a to często rozpala również koło naszego upadłego życia i ono się zaczyna toczyć, i toczy się, i toczy, i toczy. Gdybyśmy to porównali z Efezów 4:29, to byśmy zauważyli, co tam jest napisane. Efezów 4:29. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre i dosłownie jest potrzebne do zbudowania, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Żadne nieprzyzwoite, znowu nie chodzi o przekleństwa, prawda? One także nie są przyzwoite, ale głębiej. Tylko takie słowo, które jest potrzebne do zbudowania. Albo Kolosensów 4:6. Kolosensów 4:6. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Zaprawiona solą, czyli mająca ten oczyszczający, konserwujący wpływ. Wiemy także o naszym Panu, jakie były Jego słowa, mówiono, że były pełne łaski, prawda, tak jak to, co On wypowiadał. Między ludzi tego świata, my, bracia, czasami też mamy udział w takim złym mówieniu. Któż ma pewnie powód, jest nieco inny. Powodem naszego złego mówienia razem ze światem, gdy jesteśmy z nimi w społeczności, chociażby w pracy, może po sąsiedzku, może na działce, jest to, że nie chcemy utracić ich sympatii, ich przyjaźni. I przynajmniej uważamy za rzecz właściwą posłuchać tych złych rzeczy, które one mówią. Czasami tam coś przytakniemy, żeby też nie być takim dziwakiem, który zupełnie nic się z niczym z nimi nie zgadza. Innym słowy, pragniemy wyglądać na im troszeczkę podobnych, nawet jak nie całkiem, bo wiadomo, w jakiś sposób się hamujemy, ale nie chcemy całkowicie być przez nich postrzegani jako odmienni i żeby mieć z nimi w miarę dobre relacje, przynajmniej w bierny sposób to w tym złym bierzemy udział. Oczywiście każdy z nas wie, że Biblia mówi wyraźniej, to Jakub, to a skoro Jakub, to możemy zajrzeć, bo nie trzeba nawet daleko szukać. Jakub 4:4 mówi o tym, że no właśnie, tam cudzołożnicy, chociaż przekład nowy mówił wiarołomcy, ale tam jest cudzołożnicy, da się zaczyna ten werset, bardzo mocne słowo. Cudzołożnicy, czyż nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Jest nazwane, podane wprost cudzołożnicy. Pewnie dlatego tak mocno jest tutaj napisane, ponieważ w ten sposób, przyjaźniąc się ze światem, który ma zupełnie odmiennego ducha od Boga, następuje zdrada Boga. Dlatego cudzołożnicy, bo przez przyjaźnienie się, bratanie z tym światem, żeby być do niego podobnym i nie być przez niego odrzuconym, stajecie się niewierni Bogu i tego Boga odrzucacie. Jedyny wyjątek biblijny, który mówi o tym, że trzeba było mówić zło, to wtedy, kiedy nasze milczenie mogłoby narazić kogoś na jakieś straty, krzywdę, ukryć jakieś czyjeś przestępstwo, a w ten sposób ukryte przestępstwo mogłoby doprowadzić do tego, że ktoś inny mógłby z tego powodu ponieść taką czy inną niekorzyść. Zauważmy przy tym, że ani Biblia, ani literatura prawdy nie zaleca, by nie mówić źle o systemach religijnych czy głoszonych przez nią błędach. Lecz by nie mówić źle o osobach, w tym o autorach tychże błędów. Dlaczego? Zapewne dlatego, że wolno nam oceniać czyjeś postępowanie, w tym jego słowa, bo to jest postępowanie, to co on mówi, to co on robi, jako dobre lub złe, sprawiedliwe lub niesprawiedliwe, prawdziwe lub błędne. Wolno. Ale nie wolno nam oceniać serca danej osoby co do intencji, czy choćby świadomości tej osoby odnośnie zła, jakie on popełnia. Swoim uczynkiem, czy swoimi słowami. Jest to cała różnica między Mateusza 7:1, gdzie nasz Pan mówi, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. To ma na myśli tylko i wyłącznie, nie sądźcie serca, intencji, woli, czyli nie przypisujcie komuś, że on tego chce, złego, to zło, które robi. A między Jana 7:24, także słowa naszego Pana, który mówi, sprawiedliwym sądem sądźcie. I z jednej strony mamy zakaz sądzenia, a z drugiej strony mamy nakaz sądzenia, byle był to sąd sprawiedliwy. I ktoś powie, no sprzeczność, prawda? Ale jeżeli każdy werset otrzyma swój zakres działania, sprzeczność znika. Nie powinniśmy sądzić czyjejś woli, serca, intencji, bo nie wiemy. Także ci bracia, którzy nazywają nas przesiewaczami, których nie warto słuchać, jeżeli mówią, że zakładamy jakieś ruchy oddzielne, no mówią, niech mówią, prawda? Że mamy takie czy inne plany, nie wiem, oderwania się, albo chcemy kogoś zniszczyć, prawda? Niech mówią, ale nie. My w tym wszystkim widzimy, że mówią źle, mówią nieodpowiednio, ale być może nie wiedzą, co mówią. Być może wydaje im się, że tak trzeba Bogu służyć. W końcu nasz Pan powiedział, że przyjdzie godzina, że każdy, kto będzie chciał was zabić, będzie sądził, że Bogu przysługę czyni. Może myślą, że w ten sposób czynią Bogu przysługę. No to prędzej czy później Pan ich osądzi, prawda? Czy mówiąc takie czy inne rzeczy o innych braciach, zdawali sobie sprawę, co mówią, czy w ten sposób bronili właśnie samych siebie, swojego sposobu myślenia, wodza swojego, którego uznają, czy naprawdę bronili boskiej sprawy. Może uważają, że twoje boskie sprawy bronią. Może. Przechodzimy do dwóch ostatnich wersetów, czyli 11 i 12. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winne latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody. Źródło nigdy nie wypuszcza dwóch rodzajów wody, jak wiemy. Ani drzewo nie rodzi dwóch rodzajów owoców, ale zawsze tylko jeden rodzaj. Mateusz 7 rozdział, jeszcze sobie przeczytajmy, żeby to wzmocnić. 7 rozdział 16-18. Mateusz 7, 16-18. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona ścierni albo z orstu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Tym źródłem dla Jakuba zapewne jest nasze serce, a tym otworem, z którego płynie woda, jest z pewnością nasze usta. Ten serce to źródło, stamtąd się wszystko zaczyna, a nasze usta to ten otwór, z którego wypływają, no właśnie, słowa albo ta woda, mówiąc jego językiem. I w zależności od tego, w jakim stanie jest serce, to ta woda wypływająca przez usta powinna być zawsze taka sama. Zawsze bardzo słodka, albo zawsze bardzo gorzka. A tutaj mówi, że macie raz słodką wodę, a raz gorzką. Zatem raz są słowa słodkości, na przykład o Bogu wypowiadane, i to każdemu łatwo przychodzi o Bogu mówić bardzo piękne rzeczy, co niekoniecznie wynika z tego, że on ma takie piękne serce, ale on wie, że o Bogu nie wypada mówić inaczej. I o Bogu każdy będzie mówił, nawet bardzo zły człowiek, chyba że już całkiem postarał zmysły, ale jak nie postarał zmysłów, to nawet zły człowiek będzie o Bogu mówił dobrze. Natomiast już jak się mówi o braciach, to często jest, to wypływają gorzkie wody z powodu zazdrości, nienawiści, pomówienia, oskarżenia. I tak być nie powinno. Dlaczego? Bo tak jest wbrew naturze. Żadne źródło tak nie robi, ani żadne drzewo tak nie robi, tylko rodzi swoje własne owoce, lepsze lub gorsze. Pojawia się bowiem pytanie, jacy tak naprawdę jesteśmy? Która woda jest prawdziwa? Ta czysta, która czasami płynie, czy ta słona, która płynie innymi razami? Który Adam dominuje, stary czy nowy? Jeden i drugi na zmianę? Jeżeli tak, to jeden z nich musi zginąć, jeden styl musi przeminąć, bo to jest całe nasze poświęcenie. Zniszczenie jednego z tych dwóch Adamów, żeby nie przerywał działania tego lepszego Adama. No albo pozwolenie, żeby zginął ten lepszy Adam, który zaczął kiełkować, i żeby ten zły zagościł się na dobre, zakorzenił się na dobre. Taki stan nie oznacza jeszcze naszej zupełnej przegranej. Taki stan wskazuje tylko na stan chorobowy i potrzebę leczenia. Znowu Jakub 1,26, czyli tuż przed naszym drugim rozdziałem. Jeśli kto sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, ale nie powściąga języka, to oszukuje swoje serce, że jest pobożny, ponieważ nie jest pobożny, bo nie umie powściągać swego języka, żeby nie szkodzić drugiemu. Taka sytuacja jest dowodem dwuliczowości charakteru. Raz jest dobry, raz zły. Wielka kompania miała to samo, prawda? Raz nowe stworzenie wybrało górę, raz stary człowiek. No i teraz był konflikt. Przez jakiś czas był konflikt, jeden z nich musiał zginąć. I ginął. Jak ginął ten lepszy, nowe stworzenie szło na wtórną śmierć. Ginął ten gorszy, nowe stworzenie się wyzwalało spod wpływu tego złego i ostatecznie w niższej klasie, ale jednak zwyciężało. Bo jak mamy obydwóch, to pojawia się pytanie, którego bardziej uznaje Bóg? Tego lepszego czy tego gorszego? Już się tak sobie tak odpowiedzieli. Którego Bóg uznaje? Tego lepszego czy gorszego? Jak są obydwa obecne w nas? No właśnie, zanim odpowiedź, ja znowu Jakubowi oddamy głos. Czyli znowu Jakub do tyłu, pierwszy rozdział, 5-8. Pozornie niezwiązany, ale dla zasady pewnej tam przedstawiony się do tego odwołam. Jakub 1, 5-8. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, który modli się, prosi, ale wątpi. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś otrzyma od Pana. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Czyli z jednej strony mamy człowieka, który się modli do Boga o coś, ale jest brak wiary w jego modlitwie, jest powątpiewanie, czyli sprzeczność. No jakie możesz modlić, prosić Boga o coś, wątpiąc, czy on to spełni? Ta sprzeczność sprawia, że Bóg, bo tak napisał, nie taki człowiek nie mniema, że coś od Pana otrzyma, pomimo tego, że prosi i się modli. Dlaczego? Bo obecność wątpienia, powątpiewania czyni taką modlitwę nieprawdziwą. Kłamstwo, pozór. Modli się, bo tak wypada. I tak samo jest w przypadku przeklinania drugich naszym językiem. Jeśli ma miejsce przeklinanie drugich, czyli mówienie językiem dla szkody bliźniego, Bóg nie akceptuje błogosławienia naszym językiem, jeżeli też to błogosławienie występuje. Tak naprawdę to błogosławienie tym językiem, który szkodzi drugiemu, jest dla niego obrazą. W tym życiu nie musimy pokonać naszego ciała i uczynić je doskonałym, wolnym od grzechu, ale musimy to rozwinąć w stosunku do naszego serca, woli i intencji. W sercu, woli i intencji nie mamy prawa upadać. Kto z braterstwa upada w woli, w sercu i w intencji, musi nad tym pracować. Wszyscy, ale to jest coś, co musimy zmienić. Nawet jeżeli mamy takie skłonności, to powinniśmy to wyłapać, przyłapać i zwalczać sobie to w naszym życiu. Nasze ciało do końca naszego życia pozostanie grzeszne i będzie się uaktywniało raz po raz. Na przykład w mowie, językiem, o którym dzisiaj mówimy. Ale jeżeli będzie się uaktywniało, to będzie to tylko wpadko naszego ciała, którego nie mogliśmy upilnować, może dlatego, że byliśmy w pośpiechu albo w stresie. A może mieliśmy 39 stopni gorączki? Łatwo powiedzieć nie złe słowo, jak się ma 39 albo 40 stopni gorączki? Czy nowe stworzenie brata Russella, brata Johnsona, weźmy tych, których uważamy za jak miał 60 stopni gorączki, to nie mógł ktoś powiedzieć chociażby z niecierpliwienia? Już ci mówiłem, bracie, co masz z tym zrobić? No, niepotrzebnie może podniósł głos. 40 stopni gorączki. Ciało, na tym polega właśnie blokowanie, ciało nie pozwoli. Nawet jakby ktoś rozwinął tego ducha w środku doskonałego, ciało mu nie zawsze pozwoli, chociażby w takich warunkach. No ale jak są warunki sprzyjające, to ciało nie powinno przeszkadzać. Ale będą momenty, w których przeszkodzi i przerwie. Nie będziemy mogli tego wewnętrznego, dobrego człowieka zawsze pokazać takim, jakim on jest. Ale za takie wpadki ciała, tak to nazywamy, za takie wpadki ciała wystarczy przeprosić, jeśli trzeba zadośćuczynić i próbować kontrolować to w przyszłości. Gdyż na szczęście liczy się czystość serca, a nie uczynków. Co nasz Pan powiedział w Mateusza 5:8? Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I tą czystość serca musimy osiągnąć. Jeśli jednak wypowiadane przez nas przykre słowa, negatywne słowa nie będą jedynie wpadką naszego ciała, ale uzewnętrznieniem uczuć naszego serca, naszej woli i intencji, no to będą wobec nas miały zastosowania słowa z Mateusza 12:33-37. Mateusz 12:33-37. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Plemiona żniwowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi, albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Albowiem powiadam wam, że z każdego nieużytecznego, szkodliwego słowa, które ludzie wyrzekną, czyli tego właśnie przeklinania, zdadzą sprawę w dzień sądny. Będzie to dowodem braku w naszym sercu miłości. Jak bardzo nasze słowa odzwierciedlają stan naszego serca, to łatwo możemy się przekonać, jeżeli zadamy sobie jedno pytanie. Każdy niech sobie zada sam to pytanie i sam na nie odpowie. Jak brzmi to pytanie? Dlaczego prawie nikt z nas nie mówi o sobie złych rzeczy? Ja rzadko mówię o sobie złych rzeczy. Myślę, że większość braterstwa też o sobie złych rzeczy. Oczywiście już pomijam takie rzeczy, ale gapa jestem. To nie takie, każdy powie, ale gapa jestem, albo znowu się spóźniłem, albo a to mi się często zdarza, zapominam, albo coś tam. Ale nie mamy na myśli takich tylko tych. Dlaczego nie mówimy o sobie takich złych rzeczy, które często mówimy o drugich? O takie złe rzeczy mi chodzi. No i odpowiedź jest jaka? Dlatego, że siebie kochamy. A drugich, i to jest właśnie widzimy cały problem i całe pole do naszej pracy. A drugich już trochę mniej, albo wcale, a czasami może mamy wobec nich nawet przeciwne uczucia. I właśnie to jest główną przyczyną naszego upadku jako człowieka. Brak miłości do Boga i do bliźniego. Czyli innymi słowy samolubstwo. Cały problem to jest samolubstwo. Kochanie siebie bardziej niż kochanie Boga i bardziej niż kochanie bliźniego. I tylko to trzeba naprawić. I to jest cała praca, jaką rodzaj ludzki musi wykonać. Nie tylko my. My próbujemy tą pracę już teraz. Świat ludzkości będzie musiał ją przejść w wieku tysiąclecia. Wystarczy tylko naprawdę miłować Boga najwyższą miłością, a bliźniego jak samego siebie i problem znika. Nie ma problemu między nami i nie ma problemu z zakwalifikowaniem się do życia wiecznego, którego wszystkim braciom życzę. Sam pragnę i na tym kończę.